Dziękuję bardzo, witam Państwa. To jest rzeczywiście ciekawa sytuacja w ramach tego wygłaszania prelekcji przed filmami akademijnymi, bo zwykle te duety filmów są dobierane pod typowym kątem historyczno-filmowym, albo dwa filmy tego samego reżysera, albo z tego samego okresu, czy z tego samego nurtu historii kina. Natomiast tutaj ja, tak zdarza mi się 2-3 razy do roku jeździć gdzieś z tymi wykładami. Zawsze raz do roku do Wrocławia, ze względu na sentyment do pięknego miasta. I pierwszy raz chyba spotykam się z taką kombinacją, wymagającą też trochę innego ułożenia tej wypowiedzi. To znaczy, te filmy łączy temat. One są z różnych epok, jak Państwo widzicie, z różnych zupełnie stron świata. O całą połowę globusa są od siebie oddalone. Natomiast łączy je bardzo pasjonujący temat zniknięcia, nie tylko znikania, ale zniknięcia jakby definitywnego młodych ludzi, którego nie można racjonalnie wytłumaczyć, które to zniknięcie ma jakieś tajemnicze przyczyny, jakby trochę metafizyczne, chociaż bez religijnego uzasadnienia. Jeśli to trochę może w tym filmie australijskim, Marczewski bardzo wyraźnie tego religijnego aspektu się pozbywa. Już prędzej polityczna jest motywacja. No w każdym razie racjonalnie się tego wyjaśnić nie da. No i jest okazja do porównania, jak ten temat został rozwiązany artystycznie, bo w sensie tłumaczenia faktu nie można go jakby rozwiązać. Jak on jest rozwiązany artystycznie, jakich środków używają do poruszenia tego tematu obaj autorzy i tak dalej. Ten pomysł połączenia tych dwóch filmów został zresztą jakby zasugerowany, nie wiem czy programistom naszej Akademii, ale być może przez Marczewskiego. Oczywiście to jakaś zależność czy wpływ mógł wpływ iść w jedną stronę, no bo film Weira jest powszechnie znany na świecie, no i od 25 lat starszy. Natomiast Marczewski przyznawał się do fascynacji tym filmem. W jakiejś ankiecie umieścił go na pierwszym miejscu wśród filmów świata, uznając film Weira za, ze swojego punktu widzenia, swojego gustu, swoich zainteresowań artystycznych, najwybitniejszy film w dziejach kina. Nie jest zresztą w tym odosobniony, ten film ma swoich radykalnych miłośników, choć w dwunastce niedawno wyselekcjonowanej, ogłoszonej u nas w Polsce przez środowisko filmowców i filmoznawców razem na 12 najlepszych filmów na 120-lecie kina, jednak się nie znalazł. No ale skoro jak daleko stąd, jak blisko Konwickiego się nie znalazło w Polsce, to wszystko się mogło tam zdarzyć w tym plebiscycie. W każdym razie tam go nie ma. Ale Marczewski go bardzo cenił i jak gdyby trochę z pamięcią o filmie Weira realizował Weisera. Tych zbieżności między oboma reżyserami można zresztą znaleźć więcej. Są absolutnymi rówieśnikami. Obaj urodzili się w 1944 roku w dużych miastach swoich krajów. No, Weir w Sydney, a Marczewski w Łodzi. Obaj przerwali wcześniej studia, żeby podjąć pracę, jak gdyby poszukiwali w młodości swojej drogi. Obaj marzyli o malarstwie, żeby wylądować w końcu w kinie. To zamiłowanie do malarstwa, w ogóle do sztuki w obu filmach jest rzeczywiście widoczne. No tyle, że Weir trudno powiedzieć, kto zdolniejszy, prawda? Natomiast Will szybciej zdobył światowy rozgłos, tych filmów zrobił zresztą więcej. Film, jak widzicie, jest zrobiony w 1975 roku jako drugi w jego dorobku, o czym za chwileczkę dokładniej, więc już miał 31 lat, a Marczewski zrobił Weisera w późnej fazie swojej twórczości, jako raptem czwarty film pełnometrażowy dla kin, jaki nakręcił i strach powiedzieć, ale jak dotąd ostatni. Czyli niczego nowego, żadnego nowego filmu popularnego dla kin po Weiserze nie zrobił. Wiele zapowiadał, mamy nadzieję, że jeszcze zrobi, dużo szukał, zwłaszcza w biografiach starych pisarzy, ale jak na razie nie zdecydował się na żadną nową realizację. Ta tajemniczość przyczyn i skutków pojawia się więc w obu filmach, związana z biografiami swoich autorów. No i jeszcze by przez chwilę można mnożyć takie porównania. Na przykład oba filmy są adaptacjami debiutanckich powieści swoich autorów. Tutaj z kolei inaczej to wygląda, odwrotnie jakby, bo powieść Joan Lindsay pod tym samym tytułem, Picnic at Hanging Rock, piknik pod wiszącą skałą, to jest dosłowne oczywiście tłumaczenie i film ma taki sam tytuł jak powieść, opublikowała autorka 70-letnia, późny debiut. Ona była nauczycielką, potem zajmowała się domem i to jest jedyna powieść, jaką opublikowała w życiu. W 67 roku, ona jest 1897 rocznik, więc jak gdyby taką pamięcią dzieciństwa obejmowała okres, w którym toczy się akcja. I to był bestseller w Australii. Krytycy może przeoczyli, że za długa, to jest nawet podobno wydawca wymógł na niej, żeby skróciła tę powieść. Wrzuciła ostatni rozdział, który tam więcej wytłumaczyła. I to stał się natychmiast bestseller i ona nawet zdobyła taki spory rozgłos pisarski jako autorka tej jednej książki. No inaczej na razie toczy się kariera artystyczna Pawła Chwile, autora pierwowzoru Weisera. Powieść Weiser Dawidek jest też jego debiutem, ale jako młody polonista ją opublikował. Ukończył w 1984 roku. A jest 57, więc miał 27 lat, jak napisał ją. I akcja powieści Weiser Dawidek toczy się właśnie w 57 roku w Gdańsku. Więc też jest jakieś podobieństwo, że pisarz napisał powieść, umieszczając akcję w okresie swojego urodzenia, w sytuacji, której sam nie znał z własnego doświadczenia życiowego. Może jeszcze dotkniemy tego podobieństwa, mówiąc o obu filmach, już za chwilę po kolei, prawda, najpierw o pierwszym, potem o drugim, ale próbując gdzieś wydobywać te porównania. No ale on więcej napisał, bardzo, bardzo ciekawie się rozwija jego twórczość. Ta pierwsza powieść została opublikowana z opóźnieniem, bo ona jednak miała kłopoty cenzuralne, ale z nie tak wielkim, w 87, więc 3 lata od jej napisania już zbliżała się transformacja ustrojowa w 89 roku. On potem był człowiekiem wielu aktywności, przez jakiś czas kierował ośrodkiem telewizyjnym w Gdańsku, z którego się nie ruszał. Od początku on jakoś był kojarzony czy traktowany jako polski następca Gintera Grassa, co jest oczywiście takim nobilitującym zestawieniem, ale on się sam o nie prosił. On jest z Wrzeszcza, właśnie akcja pierwowzoru jego debiutu toczyła się we Wrzeszczu. A i potem późniejsze jego książki jakoś wiązały się z niemiecką literaturą. Limuzyna Daimler-Benz, a zwłaszcza 2006 chyba roku Castorp, a więc taka literacka wariacja na temat Czarodziejskiej Góry, tym razem Tomasza Manna. Więc mamy do czynienia z dwiema adaptacjami debiutanckich powieści 70-letniej pisarki i młodego pisarza, który potem dalej się rozwijał. I żeby skończyć te porównania, mogę jeszcze powiedzieć to, że no, to są zmyślenia. To znaczy nie te historie opowiedziane w tych filmach są zmyślone przez ich autorów, choć John Lindsay we wstępie do swojej powieści, bo ona, tego jeszcze nie powiedziałem, ona dość późno została u nas wydana, ale została w końcu wydana w przekładzie Wacława Niepokorczyckiego jakieś 10-11 lat temu. Znaczy wtedy, jak film był na ekranach, polscy widzowie nie znali jeszcze tej powieści, ale teraz już jest. I ona na końcu wstępu pisze, że czy to się wszystko zdarzyło naprawdę, to zostawia domyślności czy pomysłowi czytelników. Ale ponieważ żadne kroniki, oczywiście tak mówię, bo sam tego nie badałem, ale tak piszą wszyscy piszący o tym filmie, jakieś głębsze studia, że nie zachowała się żadna taka opowieść o zniknięciu panien w 1900 roku na tych skałach, czy właściwie na tej skale jednej, 100-metrowej, liczącej milion lat, pod wiszącą właśnie na 60 kilometrów na północny zachód od Melbourne. To jest autentyczne miejsce i sposób pokazania, opowiedzenia o zdarzeniach prototypowych, jak gdyby ma skłaniać czytelnika, żeby ewentualnie w to uwierzył. Podobnie prowadzi swoją narrację Hille w Wajzerze Dawidku. Więc mamy do czynienia i w jednym i drugim wypadku ze zdarzeniami zmyślonymi, ale tak przedstawianymi, żeby czytelnik poddawał się takiej grze, a nuż to się zdarzyło naprawdę. I tym ciekawsze może być proponowanie takiego odgadywania, co się właściwie stało. Więc przedstawiwszy te podobieństwa między dwoma filmami, w wypadku filmu Marczewskiego zapewne świadome, po kolei o obu filmach. Najpierw o Pikniku. No i wspomniałem już o tej Joan Lindsay, że to był taki przebój, który wyszedł w 1967 roku. Ona w dodatku, jedna z przyczyn popularności tej powieści, główna to było zapewne to, że ona była przedstawiana jako horror, jako taka powieść gatunkowa, ale także od strony obyczajowej ona była na owe czasy dość odważna, jako opowieść o takim rodzeniu się seksualności w bardzo tradycyjnej szkole dla panien z dobrych domów. Akcja w 1900 roku, jak Państwo zobaczycie, to było dość śmiało pokazane. Ona w znacznym stopniu zresztą opierała się na swoich doświadczeniach, bo sama do podobnej szkoły w tym czasie chodziła. Warto na jedną rzecz zwrócić uwagę, na jednej z konsekwencji tak szczegółowego umieszczenia tej akcji. Nie tyle w dniu świętego Walentego, chociaż oczywiście to ma taka rozbudzona seksualność, ma tutaj swoje znaczenie, że wszyscy od rana mówią o miłości, prawda, szukają, czekają na listy, kartki. Dzisiaj to lepiej rozumiemy, bo i u nas to święto jest obchodzone. Kiedy sam zobaczyłem ten film, jak wchodził u nas na ekrany, to święto, Dzień Świętego Walentego słabo się kojarzył. Natomiast ciekawsze jest to, że 1 stycznia 1901 roku Australia uzyskała niepodległość. Odłączyła się na zawsze, jak Australijczycy, pewnie my wszyscy mamy nadzieję, od Imperium Brytyjskiego, zyskała państwową niezależność. Więc ten film podskórnie jest o tym. Mówiłem na początku, że prędzej jakieś te treści polityczne można uruchamiać, kiedy myśli się o przyczynach obu zniknięć w wypadku jednego i drugiego filmu, niż metafizyczne. Te drugie są bardziej trudniejsze do nazwania, bardziej niedocieczone, ale to uzależnienie od wiktoriańskiej Anglii, zobaczycie Państwo duży portret królowej Wiktorii w gabinecie pani Appleyard, kierującej tym zakładem wychowawczym, grany zresztą przez świetną angielską aktorkę Rachel Roberts. Jest bardzo dobra obsada. Akurat Rachel Roberts jest aktorką angielską, prawda? Te angielskie aktorki, może te australijskie aktorki są może mniej znane, ale wiele z nich rozpoznacie Państwo, jak Helen Morse, która gra tę nauczycielkę francuskiego. One tu debiutują, zaczynają, ale stoi przed nimi ciekawa kariera. Peter Weir przeczytał tę powieść wcześniej, zaraz jak ona się ukazała, i to było jego marzenie, żeby ją zrealizować. I właściwie wraz z tym filmem zaczyna się taki fenomen jak tak zwana australijska nowa fala, popularność kina australijskiego na świecie. Tytuł może być mylący, bo wszystkie nowe fale zwykle kojarzą się z takim portretem życia współczesnego, z opowiadaniem o młodości współczesnej w swoim kraju. Natomiast kina australijskie od początku, to znaczy właściwie właśnie od lat 70. operowało taką swoją odrębnością kulturową, geopolityczną, używało, stąd umieszczanie tych najgłośniejszych filmów australijskich zwykle w historii XIX czy XX wieku. I cała seria tych filmów Beresforda, Teda Kotcheffa i tak dalej pojawiła się w latach 70., ale najmocniejszym takim tytułem, lokomotywą tego nowego zjawiska stał się niewątpliwie Weir. On nie skończył szkoły filmowej w końcu, której zresztą nie było jeszcze w Australii, założył ją dopiero właśnie w latach 70. Jerzy Teplitz, i Peter Weir już nie zdążył być jego studentem. Natomiast on się wyróżnił jako lider formacji określanej zresztą na wzór takiej formacji francuskich nowofalowców jako Jeune Turc, Janczarzy, i od początku lat 70. realizuje filmy, najpierw taki średni metraż Michael. W 74 roku zadebiutował filmem Samochody, które pożarły Paryż, z tym, że chodziło o Paryż, małe miasteczko w Nowej Walii w Australii. To była taka groteska, trochę surrealistyczna, i drugi film, właśnie ten, który Państwo za chwilę zobaczycie, stał się prawdziwym początkiem jego wielkiej kariery artystycznej. Zresztą, o ile Wojciech Marczewski będzie raczej uznawany jako specjalista od tematu dziecięcego, od przedstawiania inicjacji młodzieńczej, takiej erotyczno-osobowościowej, która toczy się w różnych sytuacjach, w różnych latach, to Weir był właśnie od początku, właśnie od tego swojego drugiego ważnego filmu, traktowany jako specjalista od kulturowej odrębności Australii. Jego film, którym następny, dwa lata późniejszy, Ostatnia fala, z Gulpililem, takim aborygeńskim aktorem, chyba najsłynniejszym aborygeńskim wykonawcą, podtrzyma jakby te fale takiej kulturowej oryginalności, odrębności, zjawisk trudno wytłumaczalnych, także właściwie w znacznym stopniu na tej specyfice tematycznej będą opierały się jego słynne filmy amerykańskie, które zacznie robić od 1985 roku, przenosząc się do Stanów. Najbardziej znane, przypomnę, Świadek z Harrisonem Fordem, Republika Umarłych Poetów, czy no, może te, no, oczywiście Truman Show. Wracając do pikniku pod wiszącą skałą. Oczywiście na sukces tego filmu złożyła się świetna ekipa, w znacznym stopniu debiutantów czy początkujących twórców, rówieśników Weira, jak znakomity operator Russell Boyd, którego dziełem są cudowne, takie impresjonistyczne zdjęcia, nie mające sobie równych w portretowaniu początku XX wieku, chyba w całym światowym kinie, czy szczególnie, on będzie, jak się okaże, stałym operatorem Weira, będzie mu towarzyszył także w Stanach, ale i częściej jakby wspominany przy okazji analizowania tego filmu, George Zamfir, rumuński z kolei kompozytor, wrócił po swojej karierze zachodniej i koncertowej, filmowej do Rumunii. Uczy tam dzisiaj w Wyższej Szkole Muzycznej w Bukareszcie, ale jego koncerty na fletni pana, takim europejskim instrumencie ludowym, środkowoeuropejskim, czy powiedzmy bałkańskim, który spopularyzował w tych latach ogromnie, była jedną z szczególnych oryginalności tego filmu. To nie jest cała ilustracja muzyczna, jest jeszcze tutaj Beethoven, bardzo ważny, ale on wejdzie, melomani to usłyszą w połowie filmu, mniej więcej. Natomiast ta fletnia pana, jakby świetnie skorelowana z tym tajemniczym tematem wiodącym filmu, świetnie dzieł Weira robi. Oczywiście następny akapit postaram się tak przedstawić, żeby ci z Państwa, pewnie jest jednak większość takich, którzy obejrzą film, tym z Państwa, którzy obejrzą film po raz pierwszy, niczego nie zdradzać. No, tym niemniej na parę rzeczy, o czymś muszę powiedzieć, na parę rzeczy zwracając uwagę. Powiedziałem już, że tajemnica właściwie nie zostanie rozstrzygnięta, że to co jest najdziwniejsze, to, co najbardziej w związku z opowiadaną tu historią przykuwa uwagę, jest jakby z natury rzeczy nie do umotywowania czy zinterpretowania. To jest zresztą prawdziwa tajemnica, prawda? Nie taka, którą da się rozstrzygnąć, tylko na razie jej rozstrzygnąć nie umiemy, tylko taka tajemnica istotna, prawda, taka, która jest jakby nierozstrzygalna. O takiej właśnie tajemnicy film opowiada. Zresztą to, co najważniejsze z tego punktu widzenia, zdarza się pod koniec pierwszej połowy filmu, a druga jego połowa jest poświęcona właściwie społecznym skutkom tego tajemniczego zdarzenia, które zostaje tu przedstawione. W porównaniu z filmem Marczewskiego zwracam jeszcze uwagę, że inaczej jest poprowadzona narracja, prościej, linearnie. Po prostu jest to linearna opowieść, w której nic nie cofa się, prawda? Śledzimy bieg wydarzeń tak, jak one się rozstrzygnęły, rozpoczęte tego dnia upalnego, no bo to jest druga półkula, w lutym, 14 lutego 1900 roku. No i są takie bardzo mocne, wyraźne, stosunkowo nieliczne, ale tym bardziej zwracające na siebie uwagę sygnały tej tajemniczości, zapowiedzi tego, co się zdarzy, co zresztą retrospektywnie można wyraźniej rozpoznać jako właśnie te znaki. Kartka walentynkowa, którą otrzymuje nauczycielka matematyki, złożona z samych liczb, to, że zegarki stają w pewnym momencie wszystkie i tak dalej. No już więcej nie będę opowiadał. Zresztą rzeczywiście to, co jest najważniejsze, to, co jest najpiękniejsze w tym filmie, jest opowiedziane przy pomocy obrazów połączonych z muzyką, czyli środkami ściśle filmowymi i tego się słownie nie da oddać. Na jeszcze jeden aspekt chciałbym zwrócić uwagę. Podciągając czy nawiązując do tego wątku historyczno-politycznego, o którym mówiłem, tego, że to jest ostatni rok podległości, zależności politycznej Australii. Ten moment podziału na miejscowych Australijczyków, nie tyle aborygenów, bo jeden się pojawia i to bardzo w tle. On jest wezwany do poszukiwania potem tych zaginionych, ale bardziej no, Australijczyków i ludzi przybyłych z Anglii, przybyłych ze Starego Kontynentu. Ten aspekt wolnościowy wyzwalania się kraju połączony z takim nieśmiałym wyzwalaniem się erotycznym i takiej swobody tych głównych bohaterów, dziewcząt. Tutaj ta Miranda piękna, która jest właściwie główną bohaterką, tyle że tylko w pierwszej połowie filmu będziecie mogli Państwo ją oglądać, jest najlepszą przedstawicielką tej dążności. I ten aspekt takiego niepełnego, erotycznego wyzwolenia, które spełnia się raczej w marzeniu, w wyobrażeniu, jak mógłby wyglądać świat, może najbardziej łączy, poza głównym tematem, filmy Weira i Marczewskiego. No bo do Marczewskiego teraz przejdźmy. To jest film o 25 lat późniejszy, ale jak mówiłem, książka ukazała się wcześniej, od niej się wszystko zaczęło. Ona zresztą została jak na prozę nieznanego zupełnie pisarza, w dodatku o trudnym do wymówienia nazwisku, bardzo wcześnie zauważona, a nawet od razu miała swoich takich zaprzysięgłych miłośników. Można powiedzieć, że już z końcem lat 80. uzyskała status takiej powieści kultowej. Może nawet nie przeskoczył żadną ze swoich późniejszych prus chwilę tej pierwszej książki. I ona, tak jak mówiłem, bardzo mocno wiązała się z legendą Gdańska. Zarówno z legendą Gdańska, tego, o czym wspominałem, tego wrzeszcza Gintera Grassa, znanego z Blaszanego Bębenka, jak i z późniejszą legendą Gdańska, jako kolebki Solidarności, jako ciekawego ośrodka humanistycznego, w którym spiritus movens była Maria Janion, chwilę zresztą wraz z innym autorem z tego kręgu, starszym od chwilego 8 lat, Stefanem Chwinem, autorem Hahnemana, do tego kręgu uczniów Janion należał, kończył przecież polonistykę w Gdańsku, więc bardzo mocno ta powieść z Gdańskiem się kojarzy. Jak mówiłem, to jest wymyślone tak, bo to są dwa plany czasowe, prawda? Tutaj, tylko w Wejzerze, nie w Pikniku. Jest współczesny narrator i równocześnie bohater rekonstruujący wydarzenia, który, to nie jest dokładnie powiedziane, ale to jest właściwie odpowiednik autora, taki debiutujący pisarz, który od kilkunastu lat, niemal od zawsze, prawda, no bo jest tutaj jeszcze młodym człowiekiem, rekonstruuje coś, co się zdarzyło w okresie jego dzieciństwa. Akcja się toczy tego odległego planu czasowego latem 57 roku, właśnie we Wrzeszczu, na plażach, tam są albo Brzeźno, albo Stogi, prawda, to są te plaże Wrzeszcza, wśród takich zabaw chłopięcych. No i bohaterem tej akcji, którego zniknięcie jest rekonstruowane przez Pawła, narratora, jest właśnie tytułowy chłopiec żydowski Dawid Weiser. On tam jest opowiadany, przedstawiany trochę jak w baśni. Ma rozmaite, ponadnaturalne, niemożliwe do wytłumaczenia właściwości. Jak zaczyna z kolegami grać w piłkę, to od razu sam właściwie strzela wszystkie bramki, wygrywa bez treningu. Jak idą do zoo, to on poskramia zwierzęta dzikie, prawda? Jest zmitologizowany. Natomiast to jest już trudne do filmowego przedstawienia w takim kinie artystycznym, nie gatunkowym. Natomiast ta cała warstwa późniejsza, historyczna, wiążąca się z wysiłkiem pamięci tego pisarza, narratora, który rekonstruuje tę opowieść, ma już więcej takich cech umieszczających to w rzeczywistości politycznej. Na przykład Piotr, jeden z tych kilku najbliższych przyjaciół, tutaj w filmie zobaczycie go Państwo, on przeżył, prawda? Gra go Piotr Franceski, w tej powieści ginie w czasie wydarzeń w Gdańsku w grudniu 70 roku. Rozmowa, jaką z nim przeprowadza Paweł, to jest rozmowa w wyobraźni i to w takich patetycznych okolicznościach na cmentarzu, nad niepewnym grobem, prawda, bo te ofiary grudnia 70 roku nie mają swoich rzeczywistych grobów, więc nad takim wyobrażonym grobem on z nim rozmawia. Kolejny przykład, jak trudno byłoby to przenieść na ekran, gdyby zdecydowano się na taką dosłowną adaptację. Przez to ta powieść należy raczej do takich powieści spełniających się w języku, w sposobie opowiadania. Tym niemniej była tak atrakcyjna i lubiana, że od początku przymierzano się do jej adaptacji filmowej. I zespół Thor kupił prawa do adaptacji bardzo wcześnie. On miał wtedy takiego bardzo dobrze wyczuwającego kino i zorientowanego w rynku literackim kierownika literackiego, Witolda Zaleskiego. Zaleski właśnie zapewnił zespołowi prawa do ekranizacji, przy tym przez całe lata ze świadomością, że to zrobi Maciej Dejczer, który współpracował wtedy z zespołem, był właśnie z Gdańska, specjalizował się w tematyce dziecięcej, czego dowiódł swoim debiutem bardzo udanym 300 mil do nieba. Więc to było i on pisał scenariusz przez lata. Ale jakoś on trochę się na razie, no może jeszcze zaskoczy nas jakimś dziełem ważnym, ale on trochę się nie spełniał jako autor filmów artystycznych. Te scenariusze nie spotykały się z aprobatą zespołu. Lata mijały. Prawa wykupili z kolei Duńczycy. I dopiero w latach 90., one w drugiej połowie lat 90., one trafiły właśnie do Wojciecha Marczewskiego, który najpierw współpracował z takim irlandzkim w końcu scenarzystą i w końcu tak się w to wciągnął, jakoś przypomniał mu się Piknik pod wiszącą skałą, że postanowił zrobić go sam po swojemu. I trochę zgodnie ze swoją, z naturą swojego temperamentu artystycznego, takiego autorskiego, zawłaszczającego cudzą wyobraźnię, podobnie jak kiedyś zrobił w przypadku swojego kinowego debiutu, filmu Zmory, gdzie akcję powieści Zagadłowicza wprawdzie umieścił w tym galicyjskim miasteczku, w Wadowicach właśnie, tyle, że opowiedział ją całkiem po swojemu, narzucając temu pierwowzorowi własne doświadczenia biograficzne. Tak zrobił i teraz. Otrzymawszy zresztą pełną aprobatę Pawła Chwilę, który jako człowiek, który też zajmował się spektaklami, próbował sam scenariopisarstwa, rozumiał, że autor pierwowzoru musi dać swobodę adaptatorowi i ze spokojem przyjął i zmianę czasu, no a przede wszystkim zmianę miejsca, zmianę lokalizacji, to znaczy ta opowieść odebrana została Gdańskowi. Marczewski przeniósł ją, on to tłumaczył zresztą takimi względami ekonomicznymi, że Gdańsk dostał takiego kopa ekonomicznego, że już w 2000 roku, kiedy odbywały się zdjęcia, trudno było znaleźć takie miejsca, które wyglądałyby tak jak w późnym PRL-u. Ale w istocie to była motywacja autobiograficzna. Jego ciągnęło do takiego pejzażu ze swojej młodości. Sam wprawdzie, jak mówiłem, pochodzi z Łodzi. Myślał też o Łodzi, szybko z tego zrezygnował i zdecydował się na Dolny Śląsk. I tutaj stąd bierze się podobieństwo obrazowania i takiej wizji dzieciństwa w filmie Dreszcze. Drugim z jego filmów, może najsłynniejszym i najwybitniejszym w jego twórczości, obok Ucieczki z kina Wolność właśnie, który to film jest taką rekonstrukcją historii z późnego okresu stalinowskiego, kiedy ojciec jego, znaczy ojciec prawdziwego reżysera filmowego Wojciecha Marczewskiego, został uwięziony. Wypuścili go dopiero w 1956 roku. Na fali odwilży i matka, bo to była bardzo taka szczęśliwa, dobra rodzina, a miał dwóch braci, i matka z tymi trzema synami przeniosła się na 2 lata na ten Dolny Śląsk, żeby łatwiej było im spotykać się z ojcem. I oni zamieszkali na 2 lata między 1954 a 1956 roku w Kowarach koło Wałbrzycha. I tam w tych Kowarach Marczewski zaczął szukać lokalizacji swojego filmu i mówi, że znalazł taki swój tunel, w jakim nastąpi centralne zdarzenie, ten wybuch ze zniknięciem Weissera właśnie. Dla Chwilego to był taki tunel we Wrzeszczu, miejsce dziecinnych zabaw, a dla Marczewskiego właśnie Kowary na Dolnym Śląsku. I miasto, w którym toczy się właściwie cała akcja, to jest kontaminacja Wrocławia i Wałbrzycha. No łatwo rozpoznać oczywiście, pamiętam gdzie jestem, łatwo rozpoznać wrocławski dworzec, nawet sprzed remontu, prawda? Ale to w 1999 roku zdjęcia, ale znaczna część akcji w Wałbrzychu. Także to jest takie miasto nieistniejące, miasto wyobraźni, no jakoś związane z taką no inną mitologią, prawda? Dolnego Śląska, polsko-niemieckiego pogranicza, która najmocniej wybrzmiewa w pięknej, krótkiej scenie z Januszem Gajosem, właścicielem antykwariatu, ale właściwie i to często zarzucano Marczewskiemu, że to nie zostało właściwie wykorzystane. Ta scena jest jakby, to dosłownie napisał bodaj Piotr Wojciechowski, że ta scena jest z innego filmu, że ona jest troszeczkę ponad stan tego filmu, który wystarczająco mocno tego tematu wielokulturowości, wieloetniczności, miejsca akcji tego Wrocławia, Wałbrzycha nie wykorzystuje. No choć jest tu dużo. Trzeba też wspomnieć o zmianie nie tylko miejsca, ale i czasu. Ten film zresztą jest znacznie bardziej złożony od strony konstrukcji narracyjnej w porównaniu z tą linearną narracją filmu Petera Weira. Są częste nawroty, nawet trudno się zorientować, ale generalnie są te dwie główne płaszczyzny. Jeśli akcja współczesna dzieje się współcześnie, czyli właśnie w okolicach 2000 roku i bohaterowie no, mają koło 50, prawda? Marek Kondrat rocznik 1950, więc jest mężczyzną 50-letnim, tutaj trochę starszym od reżysera, to zdarzenia, o których film opowiada, rozegrały się prawdopodobnie 10 lat później w porównaniu z powieścią Chwilego, w połowie lat 60. I nawet ktoś, Zdzisław Pietrasik w polityce, interpretował Weisera Marczewskiego jako ukrytą opowieść o marcu 68 roku, prawda? O takie rekwiem po Żydach, którzy znikli. Inna jest też sytuacja narracyjna. W powieści Chwilego, jak mówiłem, to młody pisarz, piszący swoją pierwszą powieść, rekonstruuje najbardziej go pasjonujące zdarzenie z jego biografii. I to jest taka obsesja wieloletnia. Natomiast tutaj jesteśmy świadkami rodzenia się tej pasji szukania w pamięci, przypominania sobie zdarzeń. Jedna z pierwszych, no pierwsza scena filmu, to zobaczycie Państwo, już dotyczy wybuchu tej rekonstrukcji, ale początek akcji właściwej, w akcji współczesnej, spotkanie właśnie na wrocławskim dworcu, w niczym nie zapowiada tego, co się stanie, tego zapamiętania się w przeszłości, spotkanie Pawła, granego przez Marka Kondrata, z jego niemiecką miłością, graną zresztą przez świetną niemiecką aktorkę Julianę Keller, wtedy u szczytu popularności. Nawiasem mówiąc, niczego nie zapowiada. Dopiero to, co się zacznie dziać, spotkanie z Szymkiem, jednym z, którego zresztą najeżdża taksówką na niego, to będzie ten przyspieszony proces przypominania sobie przeszłości, która znacznie bardziej się wymyka niż w powieści Chwilego. W powieści Chwilego, jak bohater idzie do urzędu meldunkowego, no to oczywiście to znajduje po prostu papiery po Weiserze, bo one zwykle się zachowują, takie papiery. Natomiast tu, jak Państwo zobaczycie, nie. Co każe myśleć o, co podaje w wątpliwość taką pełną wiarygodność opowiadanej historii. I znacznie bardziej Marczewski prowadzi tę opowieść w stronę takiego przeżycia pokoleniowego wypalonych 50-latków. On zresztą sam w autokomentarzach do filmu o tym mówił. Wykonawca głównej roli wtedy właśnie bardzo był rozczarowany swoim zawodem i decydował się na porzucenie go. I ten nastrój takiego rozczarowania do dorosłego życia staje się właściwie głównym tematem filmu, a więc inaczej i niż w powieści Chwilego i także niż w filmie Weira. Ale nie lekceważyłbym tego, mimo wszystko, tego porównania. Coś takiego bardzo decydującego, ostatecznego z porównania tych dwóch filmów wynika. Myślę, że można pokusić się o takie zbliżenie się do tego, co właśnie te dwa tak różne, a równocześnie podobne filmy łączy. Takie połączenie dwóch słów. Wyobrażenie raju, jakie to jest szulcowskie, prawda? Jakie ma się w późnym dzieciństwie, w tym okresie przechodzenia z dzieciństwa do młodości. To jest w gruncie rzeczy temat obu filmów, mimo że dziewczęta z filmu Weira są tych parę lat starsze niż dzieci, które oglądamy w tej warstwie przeszłości czasowej w filmie Marczewskiego. Więc jest takie wyobrażenie raju, kiedy czyta się księgę, prawda, szulcowską, a nie książkę, z budzącą się erotyką i z taką z taką niewiadomą związaną z tą erotyką. Myślę, że najpiękniejsze sceny filmu Marczewskiego, to zresztą jest jego specjalność od czasu Z mur i dreszczy. No, a to w końcu 3 z 4 jego filmów, prawda? Że to sugerowanie przy takiej pełnej delikatności, bo tu nie ma scen erotycznych, jeśli nawet jest jej zapowiedź, to taka parodystyczno-wulgarna, zaraz na początku filmu w taksówce. Natomiast w środku właściwie nie ma erotyki, a ona, podobnie jak w filmie Weira, jest w końcu czymś decydującym. Dziękuję za uwagę, życzę dobrej projekcji, jak się mówi w takich razach.